Dziś w naszej audycji witamy panią profesor Ewę Solarską z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Pracowni Żywności Ekologicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże.
Leczenie cukrzycy dietą to temat dzisiejszego naszego spotkania. Wydaje się temat niesamowicie ważny i wydaje się temat niesamowicie aktualny.
Tak, tak. Temat bardzo aktualny, dlatego że ta choroba w bardzo gwałtownym tempie się rozwija, coraz więcej ludzi na nią zapada. Jest to choroba, która szerzy się najszybciej w skali świata. Naukowcy przewidują, że do 2040 roku u jednej osoby na 10 zostanie rozpoznana. Czyli może wzrosnąć w najbliższych latach nawet o 70%. I dlatego nie można problemu bagatelizować. Ona wykazuje negatywny wpływ na samopoczucie człowieka, na jego poziom energii. No i zwiększa ryzyko wielu chorób, takich jak zawał serca, udar mózgu. Około 20% udarów zdarza się właśnie u cukrzyków. Cukrzyca też jest przyczyną 10 tysięcy amputacji rocznie, czyli ponad połowy wszystkich amputacji przeprowadzonych na świecie, czyli amputacji najczęściej nóg. Ponadto może ona powodować ślepotę. Jest główną przyczyną utraty wzroku przed ukończeniem 50 roku życia. Czyli i jeszcze kolejne szkody, które wyrządza cukrzyca. Otóż ona niszczy kości i stawy. Szereg zaburzeń związanych ze starzeniem się, chorobą zwrodnieniową stawu i cukrzycą typu drugiego rozwija się przez wiele lat w wyniku siedzącego trybu życia i złych nawyków żywieniowych. I dlatego tu już na samym początku, zanim powiem o diecie, chcę zwrócić uwagę na ogromne znaczenie regularnej aktywności fizycznej, która poza dietą jest jednym z głównych filarów wyleczenia cukrzycy typu drugiego. Czyli praktycznie no, codziennie powinno się jakieś pół godziny poświęcić na ruch. Aktywność, nawet takie szybkie chodzenie, czy jakieś krótkie przebiegnięcie, czy na przykład ćwiczenie na rowerku w domu, czy jazda na rowerze. No, jest kilka, różne są zatem aktywności fizyczne, które są bardzo wskazane przy cukrzycy typu drugiego. Cukrzyca typu drugiego jest chorobą metaboliczną. Co to oznacza? Zespół metaboliczny jest spowodowany przez wysokoenergetyczną dietę, bogatą w przetwarzaną żywność, czyli cukry proste, rafinowane oleje. Tu zwracam uwagę, rafinowane oleje, takie, które są oczyszczone. Jest specjalny proces ich przygotowania i one zawierają dużo tłuszczów trans, są to bardzo szkodliwe tłuszcze, siedzący tryb życia oraz stres. Takie czynniki mają wpływ na zespół metaboliczny. No i w wyniku tego ten zespół metaboliczny ma takie objawy jak otyłość brzuszna, nadciśnienie tętnicze, insulinooporność, hiperlipidemia, które wywołują zaburzenia śródbłonka naczyniowego prowadzące do tworzenia blaszek miażdżycowych w tętnicach. Głównym czynnikiem ryzyka pozostaje otyłość, a zwłaszcza tłuszcz gromadzący się wokół organów wewnętrznych. Jest to tak zwany tłuszcz przewny, najbardziej szkodliwy. No i znów ten tłuszcz się odkłada w wyniku nieprawidłowej diety. Dużo złego zrobiły zalecenia lekarskie, jeszcze wcześniejsze, może i nie, poniekąd one pokutują i do teraz, w których najważniejszym tym zaleceniem było, ażeby ograniczyć spożycie tłuszczów, a nie węglowodanów. Cukier, na węglowodany nie zwracano uwagi. A właśnie cukier jest tym najbardziej szkodliwym czynnikiem rozwoju cukrzycy w różnej formie. A dlaczego tak zalecano? Bo był bardzo silny lobbying przemysłu cukrowniczego. Pisano artykuły takie, które były opłacalne. Naukowcy pisali artykuły, że cukier nie szkodzi, a największym czynnikiem sprzyjającym, najważniejszym czynnikiem sprzyjającym występowaniu cukrzycy jest tłuszcz. A okazuje się, że były to opinie bardzo złe i ogromna większość cukrzyków nie ma pojęcia, jak mogliby odwrócić postęp choroby. Wielu nawet nie wie, że to jest możliwe, a wykonano wiele badań w różnych ośrodkach naukowych, które wskazują na to, że cukrzycę można całkowicie wyleczyć z dietą. I jest kilka takich diet, które mają takie działanie, że prowadzą do ograniczenia występowania cukrzycy lub całkowitego jej wyleczenia. I ja tu chciałam dzisiaj powiedzieć o jednej z takich diet, natomiast w następnej audycji powiem o innych dietach. Tłuszcz spożywany, lecz to nie tłuszcz, tak jak już powiedziałam, spożywany, lecz wytwarzany w organizmie jest przyczyną światowego epidemii cukrzycy typu drugiego. I właśnie ten tłuszcz pochodzi, ten nadmiar tłuszczu, szczególnie ten trzewny tłuszcz, pochodzi nie z tłuszczu spożywanego przez człowieka, a właśnie z cukru. Tłuszcz osoby z insulinoopornością i cukrzycą typu drugiego pochodzi z procesu zwanego lipogenezą de novo, czyli tworzenia go od podstaw głównie z fruktozy. Fruktoza jest to cukier prosty, wchodzący w skład sacharozy. Ona występuje najczęściej w owocach, ale ponieważ owoce zawierają oprócz cukru błonnik, witaminy, sole mineralne oraz inne naturalne substancje bioaktywne, one w tej matrycy właśnie tych dodatkowych związków ta fruktoza nie szkodzi. Oczywiście nie wolno jeść owoców w nadmiarze, bo wszystko, co w nadmiarze, może szkodzić, ale ten cukier, fruktoza z owoców nie jest tak szkodliwa jak fruktoza pochodząca z syropu glukozowo-fruktozowego, który i ta fruktoza w syropie glukozowo-fruktozowym pochodzi z glukozy, czyli specjalnie przetwarza się glukozę na fruktozę, bo tym substratem, surowcem do produkcji syropu glukozowo-fruktozowego jest glukoza pochodząca z kukurydzy, bo kukurydza zawiera wyłącznie glukozę. I fruktoza uzyskuje się w bardzo skomplikowanym procesie technologicznym, właśnie z glukozy, z wykorzystaniem żrącej sody kaustycznej. Często ta soda kaustyczna jest zanieczyszczona rtęcią. Więc taki sirop glukozowo-fruktozowy jest też źródłem zanieczyszczenia organizmu rtęcią. No, jeśli chodzi o kukurydzę, to w wielu krajach, szczególnie w Ameryce Północnej i Południowej, uprawia się kukurydzę genetycznie zmodyfikowaną, która już są dowody na to, że jest bardzo szkodliwa, więc jeszcze jest to dodatkowy czynnik szkodliwy dla zdrowia. W Polsce syrop glukozowo-fruktozowy jest używany do słodzenia napojów różnych, alkoholowych, mlecznych, soków owocowych, lodów, deserów, dżemów, galaretek, wyrobów cukierniczych. Znajduje się też w ketchupach, musztardach, zupach proszku, w jogurtach owocowych, napojach dla dzieci i wielu jeszcze innych produktach żywnościowych. Jest on tańszym zamiennikiem białego cukru, łatwiejszych produkcji, dlatego jest tak powszechny. Jest to fruktoza przetwarzana jest w organizmie człowieka na tłuszcz trzewny, gromadzący się wokół narządów wewnętrznych i przyczynia się właśnie w ten sposób do powstawania cukrzycy typu drugiego. Fruktoza powoduje, omija niektóre szlaki metaboliczne, bardzo szybko jest metabolizowana i podwyższa poziom złego cholesterolu, trójglicerydów i poza tym, no właśnie, ponieważ omija niektóre szlaki metaboliczne, jest szybko metabolizowana i wytwarza się z niej ten tłuszcz trzewny. No i chcę powiedzieć, że jest możliwe właśnie za pomocą diety, ażeby w całkiem naturalny sposób przywrócić zdolność trzustki do produkcji insuliny. I wtedy może dojść do całkowitego wyleczenia, że później te osoby po wyleczeniu będą mogły czasami zajadać się jakimiś smakołykami słodkimi deserami. I chcę powiedzieć o badaniach, które przeprowadzono na Uniwersytecie w Newcastle w Wielkiej Brytanii, gdzie naukowcy przebadali około dużą grupę diabetyków w wieku średnio około 50 lat. I przez 8 tygodni osoby te były zmuszane do przestrzegania prostej, ale restrykcyjnej diety, czyli była to dieta nisko węglowodanowa i wysokotłuszczowa. I te osoby, 60 tych osób objawy cukrzycy zniknęły po upływie 3 miesięcy u 64% uczestników badania. I 64% uczestników badania w dalszym ciągu nie wykazywało żadnych objawów choroby. Czyli praktycznie u wszystkich te objawy cukrzycy zostały zmniejszone albo wyeliminowane, ale u 64% już nie wykazywało objawów w dalszym ciągu, czyli były to bardzo dobre efekty. No i tu chciałam powiedzieć o takim jednym człowieku, który ważył 136 kg. W czasie terapii jeszcze przytył, bo zażywał takie leki jak metforminę, która obniża stężenie glukozy we krwi. No, liczył kalorie, zmniejszał spożycie tłuszczów, czyli to, co powiedziałam, że takie stosował się do tych zaleceń niewłaściwych, czyli zmniejszał spożycie tłuszczów, ale nie zmniejszał spożycia węglowodanów i dlatego poziom glukozy u niego wzrastał. wtedy zwiększano dawkę metforminy, a po jakimś czasie wprowadzono insulinę, od której się tyje. W związku z tym on jeszcze znów przytył na wadze. I dopiero kiedy spotkał kolegę, który przeczytał książkę, że można obniżyć cukrzycę, można wyleczyć, i on się do tego zastosował, do tej diety właśnie niskowęglowodanowej, schudł 20 kg, jego syn 30 kg schudł i właśnie stosując tę dietę niskowęglowodanową i wysokotłuszczową, to spadł poziom hemoglobiny glikowanej z 10-11% do 6-7%. Z pomocą lekarza odstawił insulinę i po 4 miesiącach przestał ją przyjmować. A metforminę przyjmował do stałego zejścia z hemoglobiną glikowaną do poniżej 6%. No i wygoiła się noga chora. Także wszystkie te szkodliwe objawy wystąpiły. To może ja skończę i chciałam poprosić o pytania, zadawanie pytań, jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się szczegółów.
Pani profesor, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja za chwilę zadam pierwsze pytanie i oczywiście poprosimy naszych radiosłuchaczy. 56 655 23 55 i 56 655 23 56 w telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 dla słuchaczy z zagranicy 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Pani profesor, pytanie, czy to, co pani przed chwilą powiedziała, oznacza, że ja tak jak dotychczas było zasadniczo w takim naszym przekonaniu i rozumieniu, cukrzyca, insulinooporność oznaczała wyrok i była mowa, że tak naprawdę z tą chorobą nic się nie da zrobić, już człowiek do końca życia jest skazany na leki i tak naprawdę już do końca życia będzie w takim stanie, w jakim jest. Tutaj z tego, co pani mówi, rzeczywiście te odkrycia dowodzą, że insulinooporność i cukrzyca typu drugiego jest do całkowitego wyleczenia.
Tak, tak. No więc, tak jak powiedziałam, restrykcyjna dieta, wykluczenie węglowodanów i są, ja tu dzisiaj przytaczam dietę wysokotłuszczową, niskowęglowodanową, jest to tak zwana dieta ketogeniczna.
Czyli właśnie tak zwana dieta ketogeniczna.
Tak, tak. Może następnym razem wyjaśniłabym, bo też można na ten temat dużo powiedzieć, bo poza cukrzycą typu drugiego wykorzystywanie tej diety ogranicza albo nawet całkiem leczy inne choroby, takie jak padaczka, nowotwory, choroba Alzheimera, bardzo poważne choroby są ograniczane, wręcz całkowicie leczone za pomocą tej diety ketogenicznej, więc warto o niej szerzej powiedzieć.
Pani profesor, bardzo dziękuję. Odbierzemy pierwszy telefon od naszego radiosłuchacza. Halo?
Szczęść Boże, Henryka. Boże. Dziękuję za audycję, ale czy można by kiedyś się wspomnieć o cukrzycy typu pierwszego? Czy w ogóle coś można jeszcze uczynić z tą chorobą, żeby chociażby przejść z insuliny na tabletki, bo to nie da rady chyba.
To znaczy, jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, to tutaj jest poważniejsza sytuacja z tego powodu, że nie produkowana jest przez tłuszcze insulina. Ale spotkałam się z taką informacją w literaturze, że...
Przepraszam, ja bardzo słabo słyszę. Przepraszam, że tak się upomniałam. Ale
a
słucham,
teraz,
słucham.
Teraz słyszy pani?
Troszeczkę lepiej.
Spotkałam się z taką informacją w literaturze, że dieta dr Dąbrowskiej w niektórych przypadkach potrafiła przywrócić funkcjonowanie trzustki. Taką informację spotkałam, więc trzeba próbować właśnie te diety restrykcyjne. Szczególnie dieta dr Dąbrowskiej, ja powiem o niej szerzej w przyszłej audycji, więc tam są wykorzystywane wyłącznie warzywa i owoce kwaśne, warzywa niskowęglowodanowe. I stosuje się ją maksymalnie 6 tygodni. I wtedy dochodzi do samoleczenia organizmu, likwiduje się wiele szkodliwych narośli, różnych związków w organizmie i między innymi jest możliwe przywrócenie trzustki do funkcjonowania, ale to na pewno nie występuje w każdym przypadku.
Pani profesor, bardzo serdecznie dziękujemy. Odbierzemy kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Bernadeta z Lublina. No ja odnośnie cukrzycy typu pierwszego zadam jedno pytanie. Na pewno pani profesor mi nie odpowie, ale w 2017 roku był artykuł w Gościu Niedzielnym, dość obszerny, o ratowanie tych dzieci biednych z cukrzycą typu pierwszego, że będzie w Polsce wyprodukowana trzustka w drukarce 3D. I to miały pracować 3 instytuty i 3 lata miało być i to miało się wszystko udać. Jeszcze było tak napisane, że w przypadku przeszczepu wątroby nie, ale trzustka tak, że to się uda. I to wszystko uległo w gruzach po prostu. Cisza, nic się na ten temat dalej nie mówi. Ja sobie zdaję sprawę, że przemysł farmaceutyczny bardzo by ucierpiał na tym, bo to wszystko jest bardzo drogie przy leczeniu tych biednych dzieci. Ale ja powiem swój przykład. Moja wnuczka 5 lat miała, zachorowała na cukrzycę typu pierwszego. Początkowo stosowała się do wszystkiego. Bardzo, bardzo dzielnie to znosiła i pompę insulinową i wszystko. No ale w tej chwili jest okres dojrzewania. Więc są tak duże problemy, że cukry poniżej 300 to jest rzadkość. Po prostu się zbuntowała. Jest jeszcze u niej inna choroba, celiakia, druga choroba właśnie straszna. Także właśnie próbowałam się dodzwonić do telewizji Trwam, jak była audycja wtedy właśnie o cukrzycy, ale mi się nie udało, bo były ją cukrzycy typu pierwszego. Chciałam zadać to pytanie, co się stało z tymi badaniami? Bo było to napisane, że to się
Halo?
Coś nam przerywa. Tak. Bardzo dziękujemy, bo to, jakby to powiedzieć, to jest temat poboczny. On nie do końca zgrywa się z tym, o czym dzisiaj mówimy, ale dziękujemy za ten głos, rozumiemy to, co pani powiedziała. Pani profesor, czy jakieś słowo komentarza?
No ja akurat nie znam, nie spotkałam się z tą informacją o tworzeniu tej trzustki za pomocą drukarki. Zapewne nie udały się te eksperymenty. Być może gdyby to się udało, to na pewno by zostało wprowadzone w życie albo zabrakło pieniędzy. Trudno powiedzieć, ja nie znam tych badań. Ale postaram się przygotować audycję w związku z tym pani pytaniem, jak pomóc dzieciom, pacjentom chorym na cukrzycę typu pierwszego, bo spotkałam się ostatnio z takim artykułem dotyczącym, co jest przyczyną występowania cukrzycy typu pierwszego u dzieci, że tak gwałtownie też przybywa tych młodych osób chorych na cukrzycę typu pierwszego. I no, dzisiaj nie ma na to czasu, ale postaram się taką audycję przygotować.
Pani profesor, bardzo serdecznie dziękujemy. Odbierzemy kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże, Jola z tej strony.
Witam.
Ja mam takie pytanie, bo słucham tej audycji, bardzo fajnie, że tutaj na temat cukrzycy i insulinooporności. Ja mam taki problem z, też chyba podłożem tej choroby jest dieta, mam chorobę Hashimoto i no, chodziłam od lekarza do lekarza, różne badania, biopsja i sama sobie gdzieś tam wyczytałam, no, różne jakieś opracowania czytałam na ten temat. Zastosowałam sobie właśnie dietę, bardziej może białkową niż właśnie węglowodanową. I przez 1,5 roku taką dietę stosowałam i bardzo mi pomogła. Czy można by było na ten temat też jakąś kiedyś audycję przygotować, bo z tego co czytam, to bardzo dużo ludzi w Polsce już też choruje na tarczycę. No mówię, nie musi to być Hashimoto, jakaś niedoczynność, nadczynność tarczycy. I to jest chyba też taki problem dosyć szeroki. Przechodzę na odbiór. Tak. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
No zapewne ma Pani rację, że to jest ogromny problem. Tam ważną rolę też odgrywa jod. To ja już na ten temat mówiłam, ale może w aspekcie właśnie tej choroby Hashimoto też przygotuję taką audycję.
Pani profesor, w kontekście tego, o czym Pani mówiła też o tej diecie restrykcyjnej, o diecie keto, jak odnosi się Pani do tej takiego trendu, sposobu leczenia czy sposobu funkcjonowania, który się potocznie nazywa postem przerywanym? Właśnie w tym kontekście też jest mowa o tym, że ten sposób przynosi efekty właśnie w leczeniu wielu chorób.
To jest bardzo dobry sposób, zresztą w nawiązaniu do wiary katolickiej, prawda, gdzie post odgrywa ważną rolę i naukowcy w wielu badaniach wykazali, że post powoduje bardzo korzystne zmiany w organizmie człowieka, czyli to, co zalecał Bóg, poszczenie, co zresztą teraz jest dalej zalecane w niektórych okresach, żeby pościć, ma ogromnie korzystne działanie na organizm. I tym postom różnym chciałam poświęcić czas w kolejnej audycji.
Bardzo, bardzo się cieszymy, bo też właśnie wielu mówi o tym, że problem z naszym odżywianiem polega na tym, że my przestaliśmy do naszego organizmu dopuszczać w ogóle poczucie głodu, tylko jemy nieustannie, tak. Cały czas nie mamy takich czasów na jedzenie,
przerwy,
tylko tak, non-stop
jemy. Regenerację organizmu. Organizm się powinien zregenerować.
A my non-stop mu dostarczamy kolejnych bodźców, a najczęściej, tak jak pani profesor powiedziała, są to cukry, niestety. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękujemy za ten dzisiejszy czas, dziękujemy za tą dzisiejszą audycję. Przypomnę, na temat leczenia cukrzycy za pomocą diety, tak tylko napomknęliśmy delikatnie dzisiaj podczas naszej audycji porad ekologa. Przypomnę, naszym gościem była pani profesor Ewa Solarska z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Pracowni Żywności Ekologicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas, a już za chwilę na naszej antenie wiadomości. Pani profesor, jesteśmy z powrotem, tak?
Tak, jestem.
Tak, więc jeszcze raz słowa bardzo, bardzo wielkiej wdzięczności za te słowa, które pani przekazała. No i mamy nadzieję, że uda się ten temat pogłębić w kolejnych audycjach.
Tak. Postaram się.
Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego, spokojnego dnia życzymy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.